magazyn Między Nami Zwierzętami. Teraz będziemy rozmawiać o szokującej sprawie. Chodzi o nielegalną pseudohodowlę z ogromną ilością zwierząt, które na tereny Polski przywiozła obywatelka Niemiec. Z nami pani Sylwia Kukurowska, inspektorka Biura Ochrony Zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I telefonicznie pan Dawid Fabiański z Animal Rescue Polska.
Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór. Ja może krótko przeczytam taki opis, który ukazał się na stronie zbiórki, który zamieściła Animal Rescue Polska. W dniu 8 listopada dostaliśmy przerażające doniesienie o 200 psach z nielegalnego przemytu przebywających na terenie Polski, blisko granicy z Niemcami. Zgłoszenie dotyczyło obywatelki Niemiec, posiadającej szacowaną liczbę około 200 psów wielorasowych i kilkudziesięciu kotów, która wraz ze swoimi zwierzętami pojawiła się niespodziewanie na terenie gminy Gubin, zajmując teren należący do niemieckiej spółki. Kobieta kilka miesięcy wcześniej odwiedziła gminę, twierdząc, iż chce założyć w Polsce schronisko i prosiła o znalezienie terenu. Doniesienie zawierało mrożące krew w żyłach informacje o możliwej kryminalnej przeszłości kobiety oraz jej powiązaniach ze środowiskami zoofilskimi z terenu Niemiec. W dniu 9 listopada stawiliśmy się na miejsce wraz z wójtem gminy, urzędniczką, lekarzem weterynarii, panią tłumacz, powiatowym lekarzem weterynarii, zastępcą powiatowego lekarza weterynarii oraz organizacjami Biuro Ochrony Zwierząt i Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Co zastaliście na miejscu?
To znaczy, zastaliśmy tak naprawdę dwie hale olbrzymie, można powiedzieć, w których w kratkach po kilkadziesiąt psów było trzymanych na piasku. Ten piasek psy się załatwiały, na tym piasku spały, bez dostępu do wody, bez żadnej jakiejkolwiek dokumentacji co do stanu zdrowia tych zwierząt. No i obywatelka Niemiec, która twierdzi do dziś, że tam nic złego się nie dzieje i że to są pieski, które ona kocha. Oczywiście ona w swoich zeznaniach co chwilę nam się wymija. Raz mówi, że to są zwierzęta, do których ludzie przyjeżdżały się przytulać. Stąd jakby do nas może to w jakimś stopniu nas utwierdzać co do różnych sygnałów, które z Niemiec do nas docierają. Raz twierdzi, że to są zwierzęta do sprzedaży, a raz tylko po to, żeby ona ma taką pasję. Także ciężko nam powiedzieć, jest to osoba bardzo inteligentna. Myślę, że ruszyliśmy gruby wierzchołek góry lodowej i jakichś mafijnych porachunków. Proszę mieć na uwadze, to jest to, że dziwnym trafem jakiś czas temu głośna afera po stronie niemieckiej testów na zwierzętach i nagle przyjazd obywatelki Niemiec z taką ilością psów na teren Polski. Czy to była ucieczka, czy ona miała te psy do laboratoriów, tego nie wiemy, to badają organy ścigania. No niemniej jednak celem jest to, żeby tym zwierzętom pomóc i uratować z tej gehenny, które one teraz przeżywają.
Pan ma na myśli to, co działo się w laboratorium w Hamburgu?
Tak.
Myśli pan, to są takie wątpliwości wasze, że...
No to nasze spekulacje, tak, no bo jednak czasookres afery, która tam wybuchła i czy ucieczki, no tak na pewno nielegalnego transportu, przemytu tak naprawdę, tego nie bójmy się użyć, zwierząt na terytorium Polski, zwierząt, których stan epizotyczny nie jest znany. Zwierząt, które nie są, no już teraz są, bo dzięki pracy inspekcji weterynaryjnej i wolontariuszy z różnych organizacji udało nam się po całodniowej pracy zidentyfikować zwierzęta, czyli sprawdzić, czy miały chipy, określić płeć, rasę i ich stan zdrowia.
A czy te domysły co do laboratorium biorą się stąd, że ta obywatelka, ta właścicielka po prostu tej pseudohodowli no nie ujawnia tak naprawdę szczegółów chociażby jej przyjazdu z taką ilością zwierząt na teren Polski?
To jest jedna rzecz, oczywiście, czyli brak racjonalnego wytłumaczenia przybycia na teren Polski z taką ilością zwierząt, nielegalnego przybycia, przekroczenia granicy kraju. Dwa, również dokumenty, które podczas ograniczeń całego terenu wspólnie z policją zabezpieczaliśmy, to różnego rodzaju faktury na różne kwoty, które utwierdzają nas w tym, że mogło dochodzić do sprzedaży zwierząt w inne miejsca, bo są kwoty, które wahały się od kilkuset euro do kilku tysięcy euro za psa, więc jakby staramy się to wyjaśniać organy ścigania, pomimo, że to dla nich pierwsza taka sprawa na terenie Polski trudna, no stało na wysokości zadania, żeby oczywiście dojść do prawdy i tę osobę skazać. Na razie Zarówno obywatelka Niemiec, jak i syn usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami, bo w stosunku do zwierzęców stwierdziliśmy stan zagrożenia życia i te psy odebraliśmy interwencyjnie, bo takie mamy w Polsce prawo, że tylko takie zwierzęta możemy odebrać. I właśnie w oparciu o te psy i o warunki bytowe pozostałych udało się przedstawić tej kobiecie zarzuty i syn też usłyszał te zarzuty. Ta kobieta, jak i syn, nie robią sobie nic z tego, że dostali zakaz wcześniej ustny przemieszczania tych zwierząt i zabierania ich stamtąd, bo dzień później pod osłoną nocy przywiozła do ościennego pojazdu, do bunkrów poniemieckich blisko 130 psów, gdzie chciała przed nami ukryć.
A w tej chwili czy te psy są jakoś zabezpieczone? Bo pani Sylwia tutaj przed audycją mówiła mi o tym, że ona ma czas też, żeby odwołać się od tej decyzji i może w każdej chwili właściwie te psy też przewieźć, tak? Nie licząc się z polskim prawem.
Znaczy nie, decyzja, bo musimy rozgraniczyć, są wydane dwie decyzje administracyjne. Jedna w przedmiocie odebrania psów w stanie zagrożenia życia, które wydał wójt gminy Gubin, ona od tej decyzji oczywiście też się odwołała. Ale dowody i stan zdrowia zwierząt jasno wskazuje na znęcanie się. To z mojego doświadczenia wiem, że to sprawa, to odwołanie będzie przez samorządowe kolegium odwoławcze uchylone w mojej ocenie. Niemniej jednak została też decyzja administracyjna przez powiatowego lekarza weterynarii nakazująca i zabraniająca przemieszczanie zwierząt z terenu posesji, która mieści się w gminie Gubin do czasu zamknięcia sprawy. To dwie decyzje.
Pan też poruszył takie wątki, ten wątek dotyczący zoofilstwa i też wątek dotyczący, który tutaj się przewija, taki nie, jeszcze chyba niewypowiedziany, dotyczący prostytucji, jakiejś kryminalnej przeszłości tej kobiety i tego, czym ona się właściwie zajmuje. I że jej pobyt na terenie Polski jest po prostu ucieczką przed niemieckim prawem i niemieckimi organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt.
Znaczy my tak przypuszczamy, bo dokumenty, ilość segregatorów z ogłoszeniami matrymonialnymi, które w jakiś nieudolny sposób przy obecnym przy życiu i cyfryzacji urządzeń wykrywanie zdjęć kobiet i jakichś podpisów do nich, no pokazuje jednak jakąś inną celowość niż prowadzenie faktycznie biura matrymonialnego. No niemniej jednak Niemka oświadczyła, że taką działalność prowadzi na terenie Niemiec od 25 lat, stąd też dokument tutaj przywiozła. Tyle wiemy od niej, tak? Czy organy ścigania doszukają się innych aspektów związanych z tymi ogłoszeniami, a psami, do których tak naprawdę do dziś nie dowiedzieliśmy się racjonalnego i prawdziwego powodu trzymania tych zwierząt. To są psy identyczne do siebie, identycznej rasy, to źle powiedzieć, w typie rasy identyczne i tak naprawdę celowość posiadania ich, ja myślę, że jest wielowątkowa. Od na pewno handlu nimi, bo to jest udowodnione, poprzez inne, do których na razie dowodów jeszcze nie mamy. Mam nadzieję, że one w ciągu kilku dni się pojawią.
Ja jeszcze bym chciała dodać, że faktycznie w tych bunkrach, tak, poniemieckich, oni zwozili psy z niedzieli na poniedziałek od godziny 19 do godziny tam 11, gdzie policja zatrzymała syna tej pani. Także byli tam naprawdę mało czasu. Wcześniej ich tam nie było, ponieważ ochroniarz mówił, że nikogo wcześniej nie było, nie przyjeżdżali, tak? W tym miejscu również znajdowały się dokumenty, skoroszyty, czy segregatory z tymi ofertami matrymonialnymi, tak? Więc gdyby to była taka sprawa przedawniona i nieważna, to dlaczego one nagle były tam zwiezione również, tak? No,
tu się zgadzam w 100%. Ta sprawa, tak jak już mówiłem, jest wielowątkowa. My oczywiście możemy poruszać się w granicach przepisów ustawy ochronnej, bo do tego zostaliśmy powołani. Niemniej jednak proszę zacząć działalność, jakby logistykę tych osób. My w momencie, kiedy kończyliśmy działalność inwentaryzacji psów w Gubinie, gdzie powiatowy lekarz weterynarii pojechał do swojego urzędu pisać decyzję i dopiero od momentu wydania tej decyzji policja mogła przejąć teren pod swój nadzór, do tego czasu tego terenu my pilnowaliśmy. Proszę mówić, że tą polną drogą w tej wsi przemierzyło tyle samochodów niemieckich na niemieckich rejestracjach drogę w tej z powrotem, że to pokazuje w mojej ocenie na bardzo zorganizowaną grupę. No, nie boję się użyć słowa przestępczą, grupę przestępczą, która różnego rodzaju działalności prowadzi. Do dziś nie wiemy, jaki udział w tym mają te psy. Niemniej jednak również Polacy, którzy lokalni, którzy się zainteresowali tą sprawą, podjeżdżali do nas i nam mówili, że tu w krzakach jest schowany bus o niemieckich rejestracjach. To jakaś terenówka, która wywoziła i wwoziła z terenu Niemiec ludzi do tego miejsca. To pokazuje, że są logistycznie bardzo, bardzo dobrze przygotowani. Przewiezienie 300 psów to jest przedsięwzięcie olbrzymie. Ona to zrobiła w kilka dni. Więc to pokazuje po pierwsze nakłady finansowe, które skądś tak jakby ta czerpie. Plus jeszcze oczywiście całą logistykę i zaangażowanie wielu osób. Niestety muszę powiedzieć, że w ten proceder zaangażowana też jest jedna z obywatelek naszego kraju, Polka, która bardzo intensywnie broni tej kobiety, wręcz nawet pomagała jej szukać po lokalnych gminach terenu, gdzie ona by się mogła z tymi psami osiedlić. Więc jakby my wskazaliśmy tą osobę organom ścigania jako osobę, która powinna być przesłuchana. Policja podjęła stosowne kroki, na pewno została ta osoba wylegitymowana na nasze polecenie. No niemniej jednak to pokazuje no jakąś szajkę tak naprawdę osób, które kosztem zwierząt no czerpią korzyści majątkowe, ale też docierają do nas słuchy o jakimś procederze związanym z nielegalnym przetrzymywaniem osób, czy tu może zbyt na wyraz powiem, ale z jakimiś porwaniami, nie wiem. To powinna robić już strona niemiecka, bo ilość, proszę wierzyć, tych ogłoszeń, które Niemka twierdziła, że są tylko jej pracą, przeraziła nas. To było kilkadziesiąt segregatorów z podziałem na wieki. W większości to były kobiety. Tam, ja nie pamiętam, może koleżanka powiedzieć, tam były jakieś segregatory, gdzie byli też mężczyźni. Tak, ale skala tego jest olbrzymia.
Tutaj w bunkrach, jeszcze w tym koszu, tak, bo to tak wyglądało, jakby to na szybko było przywiezione, no bo oni mieli mało czasu, więc był segregator, gdzie byli również mężczyźni. Oprócz tego był segregator z psiakami, tak? Były psiaki, to były zdjęcia psów z takim opisem, że one są piękne, wspaniałe, zapraszamy do oglądania i coś w tym stylu, tak? One były oczywiście na pięknej trawce, biegały, nie były pokazane w takich warunkach, w jakich się znajdowały. Natomiast myślę, że to też ma z tym związek. Mnie najbardziej przeraziło to, że czy było znęcanie, może nie były bite, tak, te psiaki, bo nie były też wychudzone. Co prawda w niektórych przypadkach oczywiście tak. Niektóre były staruszki, które już były niewidome i miały naprawdę choroby skóry i duże nadżerki. Ale najbardziej mnie przerażało to, że te psiaki były według mnie psychicznie skrzywdzone. Naprawdę. To jeżeli
znaczy
one...
były, że wejdę w słowo, bo w momencie, kiedy wchodził syn do hali, to psy sikały pod siebie, tak. Przewracały się na plecy, także tak. Na pewno, znaczy, czy były bite, nie mamy na to dowodów, ale ich stan psychiczny może nas tym jakoś tam na ten kierunek nastawiać. Także to na pewno doszło do znęcania się nad tymi zwierzętami. Doszło już na terenie Niemiec, oczywiście, więc tam z trzeciej ręki wiemy, że po stronie niemieckiej były prowadzone postępowania przeciwko tej kobiecie. Gdzieś się dowiadujemy, że ma zakaz sądowy wytrzymania zwierząt. Czy to był powód ucieczki na teren Polski, nie wiemy. Dopiero staramy się z Niemiec mieć dokumenty, wtedy będziemy mówić pewnie, że faktycznie ona na terenie Niemiec miała ten zakaz wprowadzony. Dziś tylko gdybamy, bo to gdzieś dostajemy z trzeciej ręki od organizacji niemieckich, które z nami też współpracują.
A czy w tej chwili te psy są jakoś zabezpieczone, czy ona dalej ma możliwość, nie wiem, przewiezienia ich w inne miejsce?
Ona nie ma możliwości przewiezienia, to jest nakaz decyzji administracyjnego powiatowego lekarza weterynarii. Można to porównać do sytuacji, gdzie powiatowy lekarz weterynarii stwarza taką strefę zapowietrzoną, tak się nazywa, w weterynarii na przykładzie ptasiej grypy, gdzie jest obszar, z którego nie wolno wozić i wywozić zwierząt.
No ale mówił pan o kilkudziesięciu samochodach i sugeruje pan, że może to być jakaś grupa przestępcza. Będą respektować ten zakaz? Mają w ogóle fizyczny dostęp? Mogą wejść na teren tych hal?
Niestety fizyczny dostęp mają, nie jesteśmy w stanie im prawnie tego zabronić. Ja ustnie wnioskowałem w związku z ujawnioną sytuacją, czyli tak naprawdę ucieczki przed nami i schowaniem, bo proszę zobaczyć, Niemka zapakowała wszystkie rzeczy, tak jak szkolenka powiedziała, segregatory, dokumenty do tych bunków pojechały, czyli po raz kolejny logistycznie się wykazała perfekcją, żeby to w nocy zrobić. W mojej ocenie w jakimś tam stopniu jest to powód do zastosowania tymczasowego aresztowania. Ja taki wniosek ustny składałem do organów ścigania. Niestety nie został w jakimś tam stopniu rozpatrzony, bo No nie ukrywajmy, w Polsce jeszcze zwierzęta to nie jest skala taka, żebyśmy kogoś zatrzymywali na 3 miesiące, chyba żeby tam były martwe psy zabite, czy na gorącym uczynku byśmy kogoś złapali, kto morduje psa. To wtedy tak. Dziś tutaj nie, to jest, mogę powiedzieć, może źle to brzmi w moich ustach jako obrońcy zwierząt, ale to jest klasyczne znęcanie się nad zwierzętami, czyli takie, które na co dzień my ścigamy, ujawniamy i stawiamy przed organami ścigania te osoby. Nie mówimy tu o znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem, bo jakby takie było, to wtedy możemy też próbować taki tymczasowy areszt zrobić. Dlatego służby wykorzystały inną możliwość, czyli wprowadzenia zakazu i wprowadzenia i wyprowadzenia zwierząt z tej posesji, plus całodobowy nadzór policji. Ale jak dobrze Państwo wiecie, w policji jest deficyt funkcjonariuszy, więc ten patrol, który tam stał, w momencie wezwania do pobicia do jakiegoś innego zdarzenia pojedzie, bo nie ma tylu patroli, żeby pilnowały 2-4 posesje. Na obecną chwilę na szczeblu głównego lekarza weterynarii, z którym z jego zastępcą mam stały kontakt, również po niemieckiej stronie głównego lekarza weterynarii trwają rozmowy na temat tak naprawdę zwrotu zwierząt przemyconych, bo proszę mieć na uwadze to, że większość osób pomija aspekt przemytu. Przez polsko-niemiecką granicę przeprowadzono zwierzęta nieznanego pochodzenia. Jeżeli nie mamy tego określonego w przepisach ustawy o ochronie zwierząt, to stosujemy przepisy związane z rzeczą i wtedy doszło do przemytu rzeczy, która jest nielegalna na terenie kraju i powinna zostać cofnięta. Tutaj Straż Graniczna powinna się wykazać swoimi możliwościami prawnymi i podjąć stosowne kroki. Do dziś tego nie zrobili, pomimo że Straż Graniczna z nami na miejscu była pierwszego dnia. Dlaczego? Tego nie wiem. No na razie działamy z punktu aspektu zwierząt. Mam nadzieję, że służby, które odpowiadają za przemyt, to się tym zajmą.
Nie znając przeznaczenia tych zwierząt, co ta kobieta właściwie, do czego wykorzystywała te psy, myśli pan, że to jest... Tutaj nawiązuje też do głośnej sprawy tygrysów, które jechały do Dagestanu. Czy myśli pan, że to jest dobry pomysł, żeby one były cofnięte do Niemiec?
Mówimy o tygrysach czy psach?
O psach.
O psach w sensie, tak? Powiem pani tak... Szczerze, może wiele organizacji będzie miało mi za to. Każde schronisko w Polsce jest gorszym schroniskiem niż to gorsze w Niemczech. I tak naprawdę my mamy bezdomność. Ta bezdomność w Niemczech jest w jakimś tam stopniu opanowana bardziej niż u nas. Też nie możemy mówić, co to są bezpańskie psy. Bo jeżeli ona by była cofnięta na tej granicy, to mając sądowy zakaz, psy powinny zostać przyjęte i są organizacje, które są... myślę, bardziej zorganizowane, są bardziej finansowane w Niemczech, które są w stanie te psy przejąć. My z nimi mamy kontakt. One chcą to zrobić. Gdzieś się pojawił problem na linii prawnej, jak zwykle. I tu już dwóch krajów tak naprawdę. Więc bo takie deklaracje ze strony niemieckich organizacji na samym początku padały, że są w stanie te psy wszystkie zabrać. Ale pojawił się aspekt prawny nieznanego stanu epizotycznego zwierząt i tego, że jak już wjechały nielegalnie na teren Polski, to z niego muszą wyjechać, ale już legalnie. Czyli musi być ich stan znany i muszą mieć paszporty. To tak to wygląda. Trochę, to jest takie prawo. No niestety nic na to nie zrobimy, ale no, jak już wjechały nielegalnie, to wyjechać muszą legalnie, więc po to była też inwentaryzacja tych zwierząt. Po to były ich oględziny każdego po kolei, żebyśmy raz poznali ich stan zdrowia, bo proszę powiedzieć, nam się nie dało ich przebadać na miejscu po kolei każdego podczas pierwszego dnia, bo skala przerasta wszystkich. Ilość psów, ten hałas, amoniak, który się unosił. My co pół godziny, co 20 minut musieliśmy robić przerwę, żeby z tej hali wyjść, odetchnąć świeżym powietrzem i tam móc wrócić dalej, żeby tam pracować, bo no nie dało się tam siedzieć. Także te psy też oczywiście przez dłuższy pobyt w takim miejscu by były już w stanie zagrożenia życiem. Tu mówimy o pobycie przez kilka dni, dlatego też ich stan jest taki, a nie inny. Nie wiemy, w jakim stanie były trzymane w Niemczech. Ale ich stan na obecną chwilę nie był zagrażający życiu, dlatego nie mogliśmy zabrać wszystkich. No, my ubolewamy nad tym, ale no, tak to wygląda w naszym kraju.
Pani Sylwio, pani też mówiła mi wcześniej, że te psy są bardzo do siebie podobne. Tam jest chyba podejrzenie właściwie chowu wsobnego, że one się między sobą rozmnażały. Mieliście problem po prostu z... Trzeba było chipy sczytywać. Te psy były nieufne, gryzły. A jednocześnie no, wszystkie bardzo do siebie podobne.
Bardzo do siebie podobne, to prawda. I mieliśmy problem ogromny z tym, bo jak to zrobić, żeby przyporządkować dany chip do konkretnego psa, robiąc mu zdjęcie nawet i doporządkowywać numer chipa. To później, owszem,
Znaczy, to jest
robiliśmy w ten
awykonalne.
sposób, tylko później przyjdzie ten moment, że chcielibyśmy wyszukać psa z chipem, powiedzmy tam 7-8, tra-ta-ta-ta-ta i piszemy w opisie, widzimy zdjęcie, piesek brązowo-biały i co? I wchodzimy na halę i piesków brązowo-białych mamy
50.
50.
No,
wszystkie
niestety,
są
tak
do siebie
wygląda.
podobne. To jest naprawdę nie jest w stanie człowiek tego po prostu zrobić, żeby to miało wszystko ręce i nogi. No, naprawdę bardzo ciężko. Zajęło nam to dużo czasu. Były różne pomysły na ten temat, do tego, żeby to jakoś ogarnąć, żeby to poszło sprawnie, no ale nie da rady.
To chyba pierwsza taka wielka interwencja i właściwie tego typu sprawa, która pojawiła się i tu jeszcze w dodatku na granicy polsko-niemieckiej. Jak pan myśli, jak ona się zakończy? Ma pan doświadczenia w takich
Znaczy pierwsza
sytuacjach?
Do takich pseudohodowli to nie, tak? Pierwsza, gdzie przemocona, znaczy pierwsza, o której my wiemy, bo proszę mi uwierzyć się, ale nawiązując jeszcze raz do tych tygrysów, że graniczny lekarz weterynarii, z którym miałem niestety albo niestety przyjemność rozmawiać po stronie białoruskiej, powiedział, że on takich kontroli przeprowadza 29 tysięcy rocznie, więc nie wiemy, ile tych takich transportów, które w ocenie działające lega artis nie powinny przejechać przez granicę, zostały puszczone. Tutaj mamy coś, co ujawniliśmy wspólnie z gminą, wspólnie z organizacjami. Nie wiemy, co by się dało, gdyby był inny wójt, który by nie interesował się problemem i inspekcja, która też by się nie interesowała problemem. No myślę, że kobieta by po prostu uciekła, stąd byśmy się nie znaleźli, bo ona próbuje dalej to robić. Przemieszczać gdzieś się i szukać innych lokalizacji, bo dostajemy sygnały z innych gmin, że pytają się Polacy w jej imieniu o jakieś nieruchomości, gdzie by mogła parę piesków sobie umieścić. No więc tak to wygląda. Ja bym chciał poruszyć jeszcze jeden ważny aspekt, bo tak. Zarówno tygrysy, zarówno te psy, jak i wiele innych dużych interwencji pokazuje to, że nasz kraj nie jest wydolny prawnie do takich działań. My nie mamy procedur postępowania. My grzebiemy w prawie, wydając decyzje administracyjne o jakiejś strefie zapowietrzonej. Tak się roboczo mówi, tak? O zakazie przemieszczenia. I co z tego? My nie mamy wariantów dalej. Żadna gmina, czy to Gubin, czy Ościenna, nie jest w stanie wydać tylu pieniędzy, żeby te psy odebrać w trybie interwencyjnym, bo było trzeba umieścić w polskich schroniskach. A my naprawdę mamy problem z bezdomnością zwierząt, więc moje ocenie umieszczenie ich w polskich schroniskach będzie na szkole naszych bezdomnych psów, bo to jest 200 psów, które będą musiały kolejne szukać domu. Dlatego strona niemiecka powinna wziąć na swoje barki ten ciężar. I tam myślę, że one będą miały lepiej na pewno wśród tych organizacji, gdzie tam tych psów jest po kilkadziesiąt, a schroniska wyglądały jak hotele u nas dla zwierząt.
I tak jak w przypadku tygrysów zaczęto zbierać pieniądze, znowu tak my musimy prywatnie miłośnicy zwierząt ponieść koszty, które właściwie powinny spaść w tym przypadku na państwo.
Na państwo, zgadza się. Ja tak sceptycznie podchodzę. Wczoraj brałem udział w spotkaniu w Ministerstwie Finansów w temacie utworzenia, a propos przemytu, centralnego ośrodka dla zwierząt z przemytu. Takie spotkanie się odbyło też 20 lat temu, kiedy podczas indywidualnej próby łapania tygrysa w Warszawie zastrzelono lekarza weterynarii. 20 lat temu było takie spotkanie, nic to nie dało. Dzisiaj liczę na to, że dano. My już jesteśmy na tyle społeczeństwo. Jest na tyle empatyczne
i wymagające.
I wymagające i my też jako organizacje, więc myślę, że jesteśmy w stanie już nasze państwo tak przytrzymać, żeby jednak ten ośrodek powstał, ale to ośrodek to jest jedno. My musimy zmienić w Polsce przepisy prawa, które będą jasno określały procedury postępowania, jasną współpracę służb. Ja nie chcę widzieć takich sytuacji, że mamy przemyt psów na granicy polsko-niemieckiej i przyjeżdża straż graniczna i strażnik graniczny stoi i on nie wie, co ma robić. On nikogo nie wylegitymuje, on nie wie. Ja się pytam, czy jest pan w stanie przyznać kogoś bardziej decyzyjnego może? Bo jednak doszło do przemytu. Wszyscy pomijali aspekt tego przemytu. Tak jakby Polska, nie wiem, miała zbyt mało psów. Dlatego tu pokazuje brak współpracy między instytucjami. Jeżeli jasno policja prosi nas o to, że oni wchodzą pierwsi, dają nam sygnał, że możemy wejść, że jest bezpiecznie, to chodzi o nasze bezpieczeństwo. A nagle mi tu jeden z lekarzy się wyrywa i on jedzie, bo on będzie pierwszy. No nie, działamy razem, gramy do jednej bramki i celem jest uratowanie tych zwierząt. Ale gdyby były jasne przepisy, które by określały współpracę służb i organizacji, czy ogółem wymianę informacyjną między służbami, to by do takich nieścisłości, z jakich dochodziło i dochodzi tak naprawdę do dziś w związku z przemytem psów przez Niemkę, to by nie dochodziło, bo dzisiaj wszystko robimy po omacku. Dzisiaj szukamy alternatyw. Dzisiaj rzeźbimy w przepisach tak jak to robiliśmy z wójtem, wydając różnego rodzaju zarządzenia, decyzje, żeby móc tylko działać i tym zwierzętom pomóc. Proszę mi uwierzyć, że gdyby wójt był inny, mniej empatyczny, to byśmy mieli taki problem, żebyśmy tych psów już dawno nie widzieli, znaczy by nie było problemu, bo ta niemka by je zapchała w ciągu jednej nocy stamtąd. A tutaj chodzi o to, żeby móc działać i przepisy nasze tego nie przestrzegają. Nasz kraj jest dużo, dużo daleko za tym, co się faktycznie na terenie kraju dzieje. I to zwierzęta egzotyczne, czy to zwierzęta dzikie, czy to chociażby psy, jak widać, stwarzają dla naszego systemu olbrzymi problem. I to musimy koniecznie zmienić.
Tak, i w momencie, kiedy... Tak, przypomina mi się już tak na zakończenie, mówię, przypomina mi się to, co powiedział lekarz ten weterynarii graniczny po odkryciu transportu, nie, po zawróceniu tak, transportu z tygrysami, że w momencie, kiedy się odkrywa taki nielegalny przemyt, no to my mamy jako Polska problem. Tak. Pani Sylwio, pani na zakończenie jeszcze?
Ja chciałam tylko powiedzieć, że tutaj, bo nie powiedzieliśmy o tym, jak wyglądały te bunkry, tak? To jest bardzo istotna rzecz, bo ona przewiozła tam 130 psów, a planowała przewieźć wszystkie. Łącznie jest ich na daną chwilę 250. Miejsce, które tam było, było tragiczne. Były pokoje bardzo malutkie, wypłytkowane, tak? I jeżeli ona chciała, te 130, które tam było, już się ledwo mieściły. Gdyby zwiozła resztę, to już by była w ogóle tragedia. Psy przebywały tam od godziny, załóżmy tak, od 19 wyjechały pierwsze, o 11 ostatnie. Przebywały tam do godziny 22, gdzie zaczął się pierwszy transport z powrotem do gminy Gubin. Wtedy pokoje, które były tam, to było nie do opisania, tak? Te psy, gdyby tam zostały jeszcze dobę, to one nawet nie miałyby gdzie stanąć, a już nie mówię o tym, żeby się położyć. Było wszędzie pełno moczu, odchodów, smród niesamowity. Po prostu, jeżeli ona planowała przewieźć je wszystkie tam i zrezygnować z miejsca pierwotnego, to nie wiem, jakby to funkcjonowało i generalnie nie wiem, czy ktoś by to sprzątał, czy... Nie mam pojęcia. Dla nas był to obraz naprawdę bardzo przerażający i najlepszym rozwiązaniem w tym momencie faktycznie było, aby te zwierzaki wróciły z powrotem w miejsce pierwotne, tak? Bo dla ich zdrowia to było no, jedynym rozwiązaniem.
Niestety, ten kto ucieka, ten ma nieczyste sumienie. Dziękuję bardzo. Ta sprawa wymaga kontynuacji śledzenia. Zobaczymy, co będzie dalej. Właściwie w najbliższe dni przyniosą kolejne informacje. Dziękuję bardzo. Pani Sylwia Kukurowska, inspektorka Biura Ochrony Zwierząt i pan Dawid Fabiański z organizacji Animal Rescue Polska. Bardzo Państwu dziękuję za te opowieści, informacje, Państwa opinie.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję również. Bardzo.